witam na antenie pana doktora Mieczysława Rybę, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i wykładowcy m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, wybory prezydenckie w Rosji. Dzisiaj już Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki po przeliczeniu 100% głosów. Nieco ponad 70% głosów zyskał Dmitrij Miedwiediew, 70%, czyli zmiażdżąca przewaga, i prawie 70% frekwencja, czyli też no, wynik do pozazdroszczenia przez inne kraje, które czasami określają się bardziej demokratycznymi niż Rosja.
No oczywiście, przy czym jeśli bierzemy już o te same cyfry, znaczy nie o sam wynik, kto wygrał, bo to w każdych układankach wydaje się byłoby takie. Natomiast jeśli idzie o pewne cyfry co do frekwencji i tak dalej, no to one pewnie administracyjnie były poprawiane w znaczeniu takim, że tam cały szereg różnych działań, które miały na celu właśnie zwiększenie tego, żeby był efekt propagandowy większy. Rosja nie jest typowym krajem tak zwanej demokracji liberalnej, jest powiedzmy czymś pomiędzy dawnym takim systemem, gdzie no powiedzmy jeszcze z czasów carskich, czyli pewnej rodzaju dyktatury, a tym, co zwiemy demokracją zachodnią. Przy czym jak pamiętajmy o tym, że jeśli bierzemy pod uwagę społeczeństwo rosyjskie, to społeczeństwu to też odpowiada, bo alternatywą dla pewnego rodzaju jedynowładztwa jest po prostu chaos i anarchia, a ta łączy się z olbrzymią ilością zbrodni różnego typu i przestępstw.
No, chociaż jedynowładztwo zarówno w wydaniu carskim, jak i komunistycznym też wiąże się z wielką zbrodnią, zbrodnią na wielką skalę. I również no, jakąś taką nie do końca przewidywalnością tego wszystkiego, co się dzieje w tym państwie, ale no, tutaj zgoda rzeczywiście wydaje się, że w większości społeczeństwa odpowiada tego typu układ i dlatego taki wynik wyborów.
No tak, bo pamiętajmy o tym, to nawet Markis de Custine opisywał niegdyś o stosunki Rosji XIX-wieczne, kiedy to też wspominał cara Iwana Groźnego, no, który był jednym z najbardziej okrutnych władców w historii Rosji, łącznie z tymi czasami sowieckimi. Ale kiedy powiedział, że poda się do dymisji, że abdykuje, to wszyscy bojarowie na kolanach go błagali, aby tego nie czynił, bo wiedzieli, że okrucieństwo, jakie nastanie pomiędzy nimi w sytuacji bez królewia, będzie większe niż to, którego doświadczali. A dzisiejsze czasy, dzisiejsza Rosja, porównując Rosję z czasów historycznych, to naprawdę jest dyktatura miękka, to naprawdę jest no, niewyobrażalnie łagodna w stosunku do przeszłości. Ona jest z naszych doświadczeń, jeśli porównywamy nawet ze stosunkami w Polsce, no to oczywiście mówimy, że tam jest bardzo ostra władza, że władza, no, która do różnych rzeczy jest w stanie się dopuścić. Natomiast jeśli porównamy z czasami historycznymi Rosji, to naprawdę ona takiego wymiaru nie ma. Jest silna, mocna, zdecydowana, nieraz posługująca się metodami bardzo ostrymi czy wręcz okrutnymi, ale z drugiej strony w porównaniu z przeszłością nie jest to władza jakkolwiek porównywalna z czasami komunistycznymi, a nawet carskimi.
Dodajmy dzisiaj taka okoliczność historyczna, 55. rocznica śmierci największego, czy zależy od jakich kryteriów tutaj użyjemy, zbrodniarza komunistycznego Józefa Stalina, ale także i dzisiaj właśnie ta wiadomość o przeliczeniu wyników w Rosji i może w kontekście tego, o czym tutaj powiedzieliśmy, tej okoliczności samych wyborów, jak pan przewiduje, panie doktorze, w którym kierunku pójdzie teraz polityka Rosji, jak chodzi o kwestie energetyczne, gazowe, jak chodzi o kontakty z Unią Europejską, czy też tę rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi?
Ja myślę, że tutaj się nic nie zmieni. To znaczy, pytanie jest, kto ostatecznie będzie miał główny stery władzy, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że generalnie te stery miałyby być jakoby przy Putinie, no ale jednak formalnie rzecz biorąc prezydent elekt Miedwiediew będzie miał pełnię władzy, więc być może będzie tutaj rywalizacja, bo rzeczywiście Rosja jedynowładztwo tylko akceptuje, taka dwuwładza jest dosyć trudna i pytanie, czy ona się rzeczywiście zrealizuje, czy nie doprowadzi do jakiegoś głębokiego konfliktu politycznego. Ale pomijając ten aspekt, bo to naprawdę tylko prorocy mogą wiedzieć, jak to się ułoży między tymi dwoma politykami, to jeśli idzie o główne stery, główne kierunki polityki rosyjskiej, to one, myślę, bez względu na to, kto by nie rządził w Rosji i czy to będzie Miedwiediew, czy Putin, czy ktokolwiek inny, to one będą takie, jakie są. Ponieważ dzięki temu, że Rosja jako państwo, w sensie struktury państwowej, w sensie właśnie tej grupy, która tam rządzi, przejęła pełnię sterów w obszarze ropy i gazu, a więc surowców energetycznych. Dzięki temu Rosja prowadzi w tej chwili bardzo udaną z ich punktu widzenia, bardzo skuteczną politykę zagraniczną. To jest narzędzie nacisku, to jest narzędzie zysku, olbrzymiego zysku dla całej struktury państwowej i dla tej gospodarki i narzędzie siły, a więc i władzy, i koncentracji władzy. W związku z czym i tutaj bardzo umiejętnie od strony właśnie ich planów realizują konsekwentnie pewną strategię. I nie sądzę, żeby tutaj się coś zmieniło. Zmiana to by była taka, jak było w czasach Borysa Jelcyna, kiedy to tę przestrzeń i nie tylko tę przejęli wielcy oligarchowie typu Borys Bieryzowski. Ja przypomnę, że to on wylansował postać Putina na prezydenta, a później Putin, tradycyjnie zresztą jak to się odbywało niegdyś w polityce rosyjskiej, odsunął go i odsunął wszystkich wielkich oligarchów, którzy mieli sterować tą Rosją poprzez pewien układ familiarny. Więc i Abramowicz, i ostatecznie Chodorkowski albo wyjechali za granicę, albo po prostu siedzą w więzieniach. W związku z czym sytuacja właśnie jest taka, że ten układ stabilizowany, jeśli bierzemy pod uwagę pewną strukturę zarządzania krajem poprzez dawne KGB, obecnie FSB, jeśli bierzemy pod uwagę kwestię gospodarczą, centralizacja właśnie władzy poprzez państwo, jeśli bierzemy pod uwagę surowce i wreszcie granie tym na arenie międzynarodowej. Dla Rosjan jest to pewien rodzaj, tak jak mówię, zysku, bo jednak ten kraj jakoś gospodarczo się dzięki temu rozwija. Może nieco w sposób wykrzywiony, bo inne dziedziny się nie rozwijają, tylko te kwestie surowcowe, ale no zyski są potężne ze względu na to, że ceny surowców energetycznych no idą niebotycznie w górę i Rosja z tego korzysta. Natomiast z drugiej strony siła władzy powoduje, że owszem, jest cały system korupcyjny, bardzo mocno rozwinięty. Jest system mafijny w pewnych sektorach, ale nieporównywalnie mniejszy niż to miało miejsce w czasach Jelcyna, kiedy po prostu bezchołowie było tak daleko posunięte do najniższego wręcz szczebla życia publicznego, że po prostu no, te mafie się mordowały i zwalczały nawzajem. Tego Rosjanie nie chcą. W związku z czym, ponieważ nie byli wychowani jako społeczeństwo, jako naród w takiej przestrzeni jakiejś cywilizacji powiedzmy zachodniej, ale jednak azjatyckiej, w związku z czym wiedzą doskonale, że jeśli wprowadzono by jakiś ten system powiedzmy takiego rozproszkowania władzy, czyli inni nazywają to demokracją, automatycznie może dojść do tego, co pamiętają jako traumę z czasów Jelcyna. Zresztą przypomnijmy, w innym kraju, no powiedzmy azjatyckim, ale troszkę w innym obszarze, również w obszarze kulturowym, mam tutaj na myśli w Iraku, kiedy Amerykanie w taki sposób prymitywny chcieli zainstalować demokrację. Oczywiście, że swoje interesy przede wszystkim, ale w domyśle, czy w ich propagandzie demokrację, doprowadziło to do takiego chaosu, do nieustannej wojny domowej, nad którą nikt nie panuje, a państwo jest w rozkładzie. I to jest przykład właśnie tego, jak się nie da na siłę wprowadzić powiedzmy systemu, który się uznaje powiedzmy jako najbardziej respektujący prawa człowieka. W tym sensie Rosja i tak w porównaniu z, jeszcze raz mówię, z czasami wcześniejszymi, Rosja i tak no jest w tej chwili krajem o wiele mniej brutalny, mówiąc krótko. Natomiast jeśli idzie o główne relacje Rosji z wielkimi partnerami, to znaczy z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi, a w Azji z Chinami, to Chiny są największym z tych wszystkich wymienionych podmiotów, moim zdaniem, największym zagrożeniem. Chiny, mimo tego, że są w stanie pobierać olbrzymie ilości surowca syberyjskiego od Rosji, mogą w perspektywie przejąć kontrolę nad tym potężnym obszarem syberyjskim. Rosjanie wiedzą o tym, ponieważ struktura ludności i demografia Rosjan po prostu eliminuje, jeśli idzie o tę rywalizację. Rosja ma rozbitą rodzinę, Rosjan ma słaby przyrost naturalny, Chiny to jest jednak potęga. Natomiast Natomiast Unia Europejska jest naturalnym partnerem do tego, po pierwsze, żeby handlować, a po drugie do tego, żeby wypychać nieco Amerykanów, albo inaczej, zmusić Amerykanów do partnerskiej współpracy w Eurazji. To znaczy Rosjanie chcą być mniej więcej tym dzisiaj w świecie, czym byli w czasach sowieckich, czym był Związek Sowiecki. To znaczy jakimś supermocarstwem, a przynajmniej supermocarstwem w Eurazji, i chcą doprowadzić do sytuacji, że Amerykanie wszystkie rzeczy będą z nimi uzgadniać. Oczywiście Amerykanie prowadzą politykę dominacji i im taki partner absolutnie jest niepotrzebny, w związku z czym to wszystko się zmaga w sobie. W różnych punktach i w takich jak powiedzmy Ukraina, gdzie dzisiaj mamy te podkręcanie kurków gazowych, czy w takich miejscach jak Polska czy Czechy, gdzie jest kwestia tarczy antyrakietowej, a więc czy w Gruzji, gdzie powiedzmy jest proamerykański prezydent, a więc jest cały szereg tych punktów, gdzie te zmagania są. Rosjanie wykorzystują ten swój główny atut, jakim są surowce energetyczne, a Unia ma być tym narzędziem, dzięki któremu, albo inaczej, tym partnerem, dzięki któremu da się tych Amerykanów osłabić, przy czym w tej Unii oczywiście przede wszystkim Niemcy. I to jest największe dla nas nieszczęście, czy zagrożenie, że tym partnerem w Unii dla Rosji głównym są po prostu Niemcy. I tu znowu powracają te wszystkie schematy historyczne, które powiedzmy niepokoją nie tylko to pokolenie Polaków, ale i przeszłe pokolenia.
No cóż, zatem sytuacja jest, mimo tych niuansów tak głębokich zarysowanych przez pana, w zasadzie przewidywalna. Nie chciałbym powiedzieć, że Zachód odetchnął z ulgą, bo nikt nie spodziewał się innego wyniku wyborów, ale ta przewidywalność właśnie rodzi się w tym, zasadza się na tym, że właśnie do władzy nie doszedł ani Żyrinowski, ani Zyuganow, ani ktoś jeszcze inny z egzotycznych, ekstremistycznych kandydatów na prezydenta. Zatem można będzie prowadzić politykę kontynuacji. Te wszystkie cele polityczne zarysowane gdzieś tam kiedyś 8 lat temu mogą być dalej uaktualniane, realizowane według tego normalnego trybu.
No właśnie, to znaczy w tym sensie Rosja do czego doszła? Oceniając, oczywiście można oceniać i cały czas trzeba oceniać jej bardzo złą politykę na przykład w Czeczenii, jej pewne zbrodnie polityczne, które się dokonują, typu Politkowska, typu prawda, Litwinienko i tak dalej, a więc pewne skandaliczne sprawy w tym obszarze, pewne duszenie na przykład demonstracji politycznych. Natomiast, i to trzeba tak zrobić, natomiast trzeba również widzieć, że Rosjanie zdołali ustabilizować władzę i zdołali usamodzielnić gospodarkę, wypychając wszelkie zewnętrzne wpływy. To znaczy tam, w tym obszarze newralgicznym, a więc tym, gdzie jest sterowność, gdzie jest możliwość prowadzenia polityki. Mam tutaj na myśli właśnie te surowce i konsekwencje właśnie działań w przestrzeni międzynarodowej na bazie tych surowców. Tam nie ma Amerykanów, tam nie ma innych sił, które zmagały się w jakimś sensie poprzez tych oligarchów za czasów Jelcyna. W tej chwili oni mają pewną sterowność, w związku z czym każdy z wielkich podmiotów i małych, który chce się z Rosjanami dogadać lub chce z nimi politykować lub nawet z nimi się zmagać, to dokładnie wie, gdzie jest centrum władzy. Ono nie jest rozproszone, ono jest centralizowane. Więc te wybory tylko potwierdzają, co by mogło zakłócić ten cały układ. Na przykład nie krótka, ale nawet długotrwała rywalizacja między Miedwiediewem a Putinem, gdyby doszło do takiej walki, ona rzeczywiście mogłaby doprowadzić do pewnej destabilizacji. No jest to możliwe, ale naprawdę to jest kwestia nie tyle analityków czy politycznych, czy historyków, ale jest to kwestia proroków. No ja do takich się nie zaliczam, natomiast bardzo należy obserwować tę sytuację, no bo jest to niezwykle istotny, kluczowy partner. Z jednej strony partner, a z drugiej strony idące stamtąd wszelakie różne możliwe zagrożenia dla Polski i dla innych krajów europejskich.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę i gorąco panu pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panem doktorem Mieczysławem Rybą, który jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, który jest także wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.